starszy. Dzieje apostolskie, 20 rozdział, od wiersza 28 do wiersza 30. Miejcie pieczę o samych siebie i o całą trzodę, wśród której was Duch Święty ustanowił biskupami, abyście paści zbór pański, nabyty własną jego krwią. Ja wiem, że po odejściu moim wejdą między was wilki drapieżne, nie oszczędzając trzody. Nawet z pomiędzy was samych powstaną mężowie mówiący rzeczy przewrotne, aby uczniów pociągnąć za sobą. Głównym tematem jest, na czym polega tak naprawdę przywództwo w zborze. Myślę, że my jako ludzie mamy różne koncepcje, jeśli chodzi o zakładanie, budowanie, rozwijanie, przystrajanie i tak dalej, i tak dalej. Ale musimy spojrzeć Boże Słowo i tam mamy pierwszą wskazówkę. Mojżesz zbudował przybytek według wzoru, jaki mu został ukazany na górze. Nie mógł zbudować tego przybytku jak chciał, bo wszystko było według wzoru z góry znormalizowane. Dalej Pan natchnął wielu ludzi swoim duchem, obdarzył darami, aby mogli pracować przy przybytku. Więcej, tych dwóch mężów, którzy się zajęli budową przybytku, Pan Bóg uzdolnił do nauczania, aby nauczyli innych, aby również wespół z nimi budowali przybytek Panu. Natomiast trzeba powiedzieć, że poza tym Mojżesz miał wolną rękę i mógł wiele rzeczy uczyć, które się składały na to, jak zorganizować ten zbór, który szedł tą drogą po pustyni. Ale list do Hebrajczyków podniósł poprzeczkę znacznie wyżej i mówi, Mojżesz zbudował tylko przybytek, ale my mamy kogoś większego niż Mojżesz. To jest Pan Jezus Chrystus. On wszystko zbudował. I On ma większą chwałę niż budowniczy Mojżesz, ponieważ wszystko przez Niego dla Niego jest zbudowane. Chwała Bogu za to. Więc my teraz musimy mieć doskonalsze narzędzie niż miał Mojżesz, kiedy sobie wszedł na górę, oglądał chwałę Bożą, zobaczył przybytek i to wszystko, co było w niebie. On miał tylko takie doświadczenie, ale potem musiał zejść na dół. My natomiast, jako Boże ludzie, Boże dzieci, współpracownicy cudownego dzieła, jak jest misja pojednania ludzi z Bogiem, dzięki Jezusowi Chrystusowi oczywiście, mamy doskonalsze narzędzie. Ono jest opisane w Biblii i Biblia dzisiaj dla nas, a szczególnie nauka apostolska, jest dla nas narzędziem, według którego musimy budować. I tam jest napisane, baczcie, abyśmy budowali dokładnie według tego wzoru, który jest nam ukazany z nieba w Biblii, bo Słowo Boże stało się dla nas dokumentacją naszego zbawienia. Pan Jezus Chrystus powiedział kiedyś o Mojżeszu, jest napisane w zakonie, a ja wam powiadam. I nanosił już pewne poprawki, które polegały na tym, że podnosił poprzeczkę wyżej. I my nie jesteśmy w Starym Testamencie, gdzie ta poprzeczka jest mocno zaniżona, ale jesteśmy teraz w Nowym Testamencie, gdzie ta poprzeczka jest bardzo wysoko podniesiona. Dlatego, żebyśmy mogli tą poprzeczkę przejść i te wymagania wobec nas przejść zwycięsko, Pan Bóg dał nam coś cudownego, czego nie dał nikomu w sensie powszechnym w Starym Testamencie. Nie było czegoś takiego, że wszyscy automatycznie, którzy uwierzyli w Boga, natychmiast otrzymywali Ducha Świętego. A myśmy otrzymali. Mało tego, że został wylany Duch Święty, Bóg włączył nas w cudowne, mistyczne ciało Chrystusa, duchowe ciało. On jest głową całej tej wspólnoty, bo już nie jesteśmy zbudowani ze srebra, złota, miedzi i tak dalej, tylko serc żywych bijących na naszego Zbawiciela. Zobaczcie, jak wiele. Dalej. Pan nas zapieczętował Duchem Świętym. Jak długo? Na dzień odkupienia. I to jest nasze bezpieczeństwo, że nikt tej pieczęci złamać nie może. A jak ktoś ma wątpliwość, niech przeczyta Księgę Objawienia. Czy znalazł się ktoś, kto mógł złamać pieczęć, która była na zwoju, który trzymał ten w ręku swoim, który siedział na tronie? Nie było. Ani pod ziemią, ani na ziemi, ani w niebie. Czyli ani w niebie nie mamy takich sił, które by mogły odłączyć nas od Chrystusa, ani też na ziemi. Nie mamy takich stworzeń, ludzi, którzy mogliby nas rozłączyć z Chrystusem, a tym bardziej pod ziemią cała armia piekła nie jest w stanie tego dokonać. To daje nam niesamowite bezpieczeństwo i dzisiaj dzięki temu nie służymy naszemu Panu Bogu ze strachu przed utratą czegokolwiek, ale służymy Panu Bogu z miłości i wdzięczności za to, co dla nas uczynił. Oczywiście to nie znaczy, że jesteśmy takimi beztroskimi chrześcijanami. Nie, nie, nie. Wiemy, że chociaż jesteśmy zbawieni w Chrystusie, to jest ktoś, kto cały czas próbuje popsuć nasze życie. I tu musimy uważać. A on czuje to w ten sposób, że chce zmienić ten wzór, który mamy w Biblii, a który otrzymaliśmy z góry. Dlaczego? Bo mamy Słowo Boże potwierdzone. 16 rozdział Ewangelii Marka mówi, a Bóg potwierdził Słowo ich cudami i znakami, które im towarzyszyły. Nie potwierdza, potwierdził. Bo wtedy powstawało Słowo Boże. Zwróćmy też uwagę, w liście do Hebrajczyków czytamy, że również wieloma sposobami Bóg przemawiał do ojców przez proroków. Ostatnio przemówił przez swojego Syna i potem przez apostołów, którzy zwiastowali Jego Słowo i Pan potwierdził to Słowo znakami, cudami, które towarzyszyły temu zwiastowanemu Słowu. Czas przeszły, dokonany. Więc Judy z Piotra mówi, mamy zatem Słowo prorockie potwierdzone. Nie ma dzisiaj ani objawień, ani nie trzeba potwierdzać, że Słowo, które mamy, jest Bożym Słowem, bo jest i amen. Inaczej nie będzie. Inaczej nie będzie. Dlatego wiem, że są różni nauczyciele i nauki, ale ja bym nie chciał w śmietniku grzebać i byle czym się zajmować, tylko chciałbym się zająć konkretnym tematem, który zacząłem we wstępie przytaczać. A więc mamy miejcie pieczę o samych siebie. Zbór tak naprawdę bez starszych nie jest zborem domkniętym. To jest tak, jakbyś miał dom, ale nie wszystko masz wstawione, wszystko gra, ale drzwi nie wstawiłeś. Prawda? Dlatego starsi zawsze siadali w bramie i pilnowali, co też tam z zewnątrz wejdzie. Więc pamiętajmy, że zbór bez starszych jest jak dom bez drzwi. Da się żyć? Da! Oczywiście. No, ale wtedy wszyscy czuwają. Wszyscy czuwają, tak? No i lepiej jest tak, że wszyscy czuwają, niż po prostu takie drzwi, które nie mają zamka. A więc lepiej jest też, aby ci starsi mieli kwalifikacje i rzeczywiście, aby oni byli tymi drzwiami, przez które ma wejść i wyjść to, co Bogu jest miłe i po Jego myśli. No taka jest sytuacja. Dlaczego miejmy pieczę o samych siebie? O co musimy dbać jako starsi, jeśli chcemy być tymi starszymi, albo już jesteśmy starszymi? Kochani, pierwsza rzecz, jaką musicie dbać, pamiętacie pieczęć nad pieśniami? Kazał mi Pan pilnować winnicy swoje, a ja własnej nie upilnowałam. Nie? Ludziom czasami łatwiej jest pilnować innych niż siebie samych. To widzimy na przykład, ja też widzę czasami w takim początkującym kaznodziejstwie, że najpierwszy dar, jaki Pan Bóg dał, to nie dar miłości, tylko napominanie. Dlatego ja nie chciałbym napominać, tylko budować. I myślę, że macie szansę razem ze mną dzisiaj przejść przez fajne rzeczy, o których mówi Boże Słowo. Pierwsza rzecz, jaką musisz pilnować w swoim życiu, to twojej rodziny i twoich dzieci. Dlatego, że problemy, które są w zborze, zatruwają ciebie, ale nie mogą zatruć twojej żony i twoich dzieci. Jeśli nie ustrzeże swojej rodziny, i swoich dzieci przed tymi wszystkimi zgorszeniami, jakie mogą wedrzeć się do zgromadzenia pańskiego, to pamiętaj, masz kobietę, która nie będzie ci się podobać. Masz dzieci, z którymi będziesz miał problem, aby je wychowywać w posłuszeństwie dla Pana. Dlatego musisz strzec przede wszystkim swojej żony, nie wkładaj na nią swoich ciężarów i broń Boże, aby te ciężary nie były wkładane na dzieci. Wiem, o czym mówię, bo sam jestem starszym, w swoim życiu założyłem, nie pamiętam ile już placówek misyjnych, ale przynajmniej dwa zbory, tak? Więc wiem, o czym mówię. Co jest problemem? Nie wolno dać się zatruć problemami. Dlatego, że rodzina to święta rzecz i ten, kto jest przywódcą, musi wiedzieć, że pierwszą rzeczą, jaką diabeł zaatakuje, to nie ciebie. Jesteś silny w Panu. Skoro Pan cię powoła, to znaczy, że musisz mieć już jakieś kwalifikacje, jakieś owoce duchowego rozwoju i tak dalej. Rodzina jest słaba i tu będzie bił diabeł. Dlaczego? Bo to jest najsłabsze ogniwo twojej służby. Rodzina. Tak jest. Dlaczego, Czesławie, wiem, o czym mówię. Dlatego pamiętajmy, nie dajmy diabłu zatruć naszej rodziny problemami, które są w zgromadzeniu. Druga rzecz bardzo ważna to bądź wzorem w dojrzałym postępowaniu. Bardzo często może być tak, że kiedyś tak myślałem, że głupota to jest rzeczą młodych ludzi. Ale potem wyczytałem w Biblii, bo zdarzało mi się czasami coś, jakieś głupstwo palnąć. I sobie mówię, Panie Boże, no nie wiem, czy ja jestem dojrzały tak naprawdę. Otworzyłem Biblię, a tam przeczytałem, że głupota żyje w sercu człowieka, dopóki on żyje. W związku z tym musimy pilnować się przed tym, ponieważ inni na nas patrzą. I to, co wolno im, tobie nie wolno. Ty musisz być wzorem. Kiedy ty podchodzisz, na przykład wchodzisz gdziekolwiek, to ustają głupie żarty, tym bardziej nieprzyzwoite. Świeckie, jak to mówią, śmieciane rozmowy, bo wiedzą, że przyszedł ktoś, kto nie chodzi sam przez życie. I to jest bardzo ważne. Musisz o to dbać. Pilnować siebie. A potem dopiero, jak nie jesteś w stanie upilnować siebie, to jakże jesteś w stanie upilnować innych? To jest niemożliwe. A więc mowa tu jest o tym, aby mieć pieczę o swoje życie, żeby prowadzić je na bardzo wysokim poziomie. I to zobowiązuje. Jan mówi o tym, że w miłości nie ma zgorszenia. Starszy musi się pilnować, aby nie dawać w niczym zgorszenia. Starszy musi czytać, bo czasami jest tak, że starsi wszystko wiedzą. To jest problem. Nie wiesz, jeśli mówisz, że wszystko wiesz, to znaczy, że nie poznałeś. Dlatego, że im bardziej poznajesz, to tym bardziej dowiadujesz się, ile nie wiesz. Kiedyś mówiłem sobie, Boże, miał 500 lat, to bym znał Biblię. A potem doszedłem do tego, że będę potrzebował całą wieczność, aby poznać naszego zakochanego Zbawiciela. No więc pamiętajmy, to uczy nas pokory. Wiedza nadyma, mówi apostoł Paweł, to jest wtedy, kiedy pijesz dużymi łykami, to może się zakrztusić, ale pij powoli, zobaczysz, że przyniesie tobie to korzyść. A więc starszy musi czytać Słowo Boże i zawsze być człowiekiem, który wchodzi w Słowie. Pismo Święte mówi, kto mówi, niechaj mówi jak Słowo Boże. Nieludzka filozofia, które są bardzo modne, nie Google, choć czasami może być przydatne, na przykład jak znaleźć jawożną i tak dalej. Następna rzecz to napomina. To jest ta rzecz, którą starsi nie lubią, bo nie są wtedy popularni. Ale to jest właśnie powołanie starszych. Ponieważ za każdego z was starszy będzie odpowiadał przed Bogiem. Co zrobiłeś? Pomogłeś? Wskazałeś? Ostrzegłeś? Kiedy patrzymy na apostoła Pawła, to on mówi tak. A ja nie jestem winien niczyjej krwi. Nie zostawiłem żadnej sprawy niezałatwionej. I to jest bardzo ważne, bo rzeczy, które my załatwiamy, albo sprawy, które my nie załatwiamy, potem załatwiają nas, tylko w innym czasie. A więc najlepiej jest odważnie karcić od razu, bo kiedy zło się, czy jakikolwiek forma odstępstwa się zaczyna wchodzić do zgromadzenia i nie ma reakcji, to ludzie myślą, że jest na to przyzwolenie. A potem jest tak, jak w tej bajce dziadek zasadzili rzepkę i próbowali ją wyrwać. Wiemy doskonale, że są czasami w zborach takie problemy, którym pozwoliliśmy zapuścić korzenie i dzisiaj jest trudno wyrwać tą rzepkę, prawda? Potrzeba ludzi i siły, ale co zrobić, kiedy już się niektórzy do tego przyzwyczaili i nie chcą brać udziału w wyrywaniu tej starej rzepy. Niestety czasami tak jest. Następna sprawa to jest nauczanie. Starszy musi być człowiekiem, który naucza, ale nie tego samego. Jego nauczanie musi się rozwijać wraz z nim. To jest tak jak z dziećmi. My wychowujemy dzieci, a dzieci wychowują nas. Tak jest z Biblią, prawda? My poznajemy Biblię, a Biblia poznaje nas. I to jest cudowny romans. Zakochany jestem w Bożym Słowie. Bo ono tyle wspaniałych rzeczy wnosi w moje życie każdego dnia. Słowo Boże. Ja wiem, są dobre książki. Uważam, że tutaj zachęcam nas nasz brat drogi, chwała Bogu, trzeba je czytać, żeby konfrontować swoje poglądy z innymi, żeby nie urosnąć, że ja wszystko wiem. Ale z drugiej strony pamiętajcie, żeby zachować tą właściwą proporcję między Biblią i osobistą społecznością z Bogiem, a rozwijaniem naszej wiedzy biblijnej. Pamiętajmy, społeczność jest ważniejsza niż wiedza. Dalej, rób postępy. To znaczy, co ludzi zachęca? Słowa? Nie, słowa pouczają. A co ludzi zachęca? Przykłady. Bądź przykładem. Bądź przykładem człowieka, który się ciągle rozwija. Przykładem człowieka, który ciągle jest pod wpływem Bożego Ducha. Gdzie ludzie widzą Boże prowadzenie, czyli Duch Święty prowadzony przez Słowo Boże. I ta przemiana, której doświadczamy, zachęca ludzi do tego, aby poddać się Bogu jeszcze bardziej i doświadczyć tego wszystkiego. Dalej. Pilnuj siebie i nauki. Niestety mamy takie trzy bardzo ważne źródła ataku. Pierwsze to jest nasze ciało. To jest pierwszy wróg starszego. Musimy na to uważać, ponieważ jeśli chodzi o nasze ciało, to tak kiedyś zbadałem, że przywódcom grożą takich pięć podstawowych problemów. Największe problemy przywództwa. Pierwsze to jest pycha duchowa. Ja już wiem, nikt nie musi mi mówić. To jest taki starszy, który nie słucha innych. Nie pomoże nikomu. Albo niewielu. Druga rzecz, jaka jest, to lenistwo duchowe. Nie muszę się rozwijać, nie muszę czytać, bo ja już wiem. No i trzecia rzecz, bardzo też ważna, to jest niestety materializm. Pismo Święte mówi, jeśli mamy wyżywienie i odzież, poprzestawajmy na tym. Oczywiście nie chodzi tutaj dosłownie, tylko to jest taka przenośna do potrzeb. Realizujmy potrzeby, bez których nie możemy żyć, a nie realizujmy zachcianek, za którymi ludzie w tym świecie gonią. Gdzie się mówi gadżeciarze na przykład, prawda? Nie, idzie do sklepu i myśli, czy kupić buty dobre za 300 zł. Myśli, nie. Nie kupię, bo za drogo, ale smartfona za 4000 se kupił, prawda? To jest takie typowe dzisiaj w tym świecie i mało, że nie żałuję, to co się chwali, że kupił, prawda? Ja tego nie potępiam, tylko chcę wam powiedzieć, że musimy uważać, bo materializm jest niestety rzeczą, która może przewartościować naszą postawę. I nie chciałbym, aby ktokolwiek z was miał takiego starszego, który ciągle gada o pieniądzach, o rzeczach materialnych, o zbywaniu, nabywaniu, kupowaniu i tak dalej, prawda? Bo Paweł mówi, my tylko używamy tych rzeczy, przecież niczego z sobą nie zabierzemy. I starsi to powinni wiedzieć. Następna rzecz, która jest też bardzo ważna, uważajcie, jesteście na czele, wielu starszym potknęła się noga. Uważajcie w kontaktach damsko-męskich. Tak, tak. Powiem tak. Jeśli masz silne zasady, które sobie z góry ustaliłeś w tych sprawach, zawsze się pilnuj. Jeśli przychodzi do mnie kobieta, z Bożej mówi, chcę porozmawiać, to mówię, proszę, zapraszam go do kancelarii. Stawiam mi krzesło w drzwiach. Tak między biurkiem a drzwiami. Ja siadam za biurkiem i mówię, nie zamykaj drzwi, ale mów cicho. To jest bardzo ważne. Dlatego, że wielu przywódcom potknęła się na tym noga. Ten, kto uważa, że stoi, niech baczy, żeby nie upadł. Nie mów, że to ciebie to nie dotknie. Stosuj zasady w swoim życiu. Są naprawdę bardzo fajne kobiety. I pewnie fajniejsze od twojej żony. Pod tym względem, że ona ciągle coś chce, a tu jest jakaś inna, co chce ci coś dać. Więc to jest ten problem. Trochę zainteresowania, trochę połechtania twojej ego, a my mężczyźni chyba lubimy tak, jak nas się pochwali, połechta trochę, tak się czujemy wtedy jak ten Spider-Man, prawda, albo coś w tym rodzaju. Trzeba z tym uważać. Niestety to, ja nie wyssałem sobie tego z palca, ale jest to niestety rzeczą, którą no, trzeba uważać, tak? Druga rzecz to jest wpływ świata. Ponieważ my musimy, ja widzę na przykład, co się ze starszymi dzisiaj porobiło, niektórymi, przepraszam, nie będę krytykował, tylko dam przykład, tak? Czasami mam wrażenie, że rozmawiam z TVN-em, TVPiS, albo z jakimś innym źródłem, Google, albo jakimś źródłem internetowym, Onetem czy WP. Wiecie, to słychać. Ludzie mówią, że czytają Biblię, ale wzorce czerpią ze świata. Nie czerpią z Biblii w ogóle. A to jest problem. My mamy żyć według wzoru, który jest w Biblii, tak? I czasami to mi ręce opadają, kiedy widzę starszych, zamiast mówić jak Słowo Boże, zamiast mówić jak Biblia, to niestety słyszę ten medialny ściek, który niestety i przez nich przepłynął. Musimy się przed tym bronić. Nie mówię o tym, żebyśmy nie słuchali, nie wiedzieli. Stosujmy zasadę. Jeśli będziesz czytał Biblię więcej niż oglądasz pewne rzeczy, to na pewno ci nic się nie stanie. I ostatnia rzecz to jest diabeł. Diabeł cały czas chodzi, jak zastawić na siebie zasadzki. Musisz wiedzieć, że jesteś obiektem niesamowitego zainteresowania. I dam przykład. Kiedy wyganiali synowie z Cewy demona w imieniu Pana Jezusa i w imieniu Pawła, to co powiedział demon? Jezusa znam i wiem, kim jest Paweł. Kiedy Paweł wstawał rano, to wstawało całe piekło. Uwaga, idzie ten fermenciarz, on już tam wstał. Teraz będzie nam rozbijał wszystko po kolei, co tylko na drodze mu stanie. I Paweł mówi, bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz nad ziemskimi władzami ciemności. Musimy to wiedzieć, że kiedy starszy wstaje, musi się modlić, czytać słowo, żeby być przygotowanym, bo już piekło o tym myśli, jak go pochłonąć, jak mu podstawić nogę, jak go czymś zainteresować. A to działa, wiecie, jest tyle możliwości. Kiedyś pamiętam, z jednym z diakonów wszedłem do takiego urzędu miejskiego załatwić jedną sprawę. No i tam leciała, włączone było radio i taka piosenka leciała, Maryli Rodowicz, a moje córy gryzą pazury, a moje żony piłują szpony. No głupia piosenka, zupełnie bez sensu. Ale wychodzimy i razem zaczynamy śpiewać. Nagle spojrzeliśmy się obydwaj na siebie i buchnęliśmy śmiechem. Mówię, zobacz, patrz jak to się przyczepiło. No mówi, tak jak coś tam do buta, jak się idzie, też się przyczepi. I to jest tak w tym świecie. My ciągle musimy, jako wierzący ludzie, starsi, no będąc wzorem dla innych, niestety ciągle się pilnować. Bo często, jak powiedziałem, łatwiej pilnować innych niż siebie samego. Następna sprawa. Pamiętaj, abyś będąc zwiastunem dla innych, sam nie był odrzucony. Jeśli diabeł nie może cię uczynić człowiekiem złym, to cię uczyni człowiekiem tak zajętym, żebyś nie miał czasu na społeczność ze swoim Bogiem. Czyli nie pielęgnuje swojej społeczności. A Paweł mówi, że w ten sposób żyjąc będziesz odłączony od Pana i będziesz odrzucony. To znaczy będziesz robił dobre rzeczy. Czemu nie? Bo ty wiesz, co masz robić jako starszy. Tylko problem polega na tym, że nie będzie w tym mocy. I to jest problem. No co? Jak ja bym tak... Jakby kiedyś turbina w samochodzie wpadła. Ja gaz do dechy, a to... No, wcale się nie zbiera, prawda? Tak samo z chrześcijaństwem takim bez mocy. No co z tego, że ty tupiesz nogami, robisz cuda, kręcisz kierownicą, robisz dobre miny, stękasz, wzdychasz, a to nic nie idzie. Nie możesz być odłączony od Pana, bo jesteś wtedy jak, nie wiem, jakiś odkurzacz, czy przelasko, czy jakiś inny sprzęt odłączony od źródła. No nie dasz rady. Bez Pana nie ma możliwości. Więc o takiej. Druga sprawa, piecza o całą trzodę Bożą. Tu jest pewien problem i musimy na to zwrócić uwagę. Też się pewnie z tym spotkaliśmy, że często starsi dbają tak o własne rodziny, o własne sprawy, o własne interesy, o grupę wsparcia w zborze, mają o takich, którzy dbają, takich, którzy nie dbają, szczególnie wzmacniają swoje stronnictwo, już w ogóle, że starszy ma jakieś stronnictwo w zborze, to już w ogóle jest coś niesamowitego. Oczywiście na pewno masz takich ludzi, którzy z tobą współpracują, którzy cię wspierają, ale pamiętaj, że twój stosunek do Pana Jezusa jest taki, jak do najsłabszego brata i siostry w zborze. I tego się trzeba nauczyć. Tego się trzeba nauczyć. Bo my w deklaracjach to jesteśmy naprawdę mocni, natomiast praktyka pokazuje, że taki mamy stosunek prawdziwy do Boga, jak mamy do najsłabszego, czy najsłabszych w naszym zgromadzeniu. Więc musimy traktować zbór jako całość. Pismo Święte mówi, bądź do wszystkich jednakowo usposobiony. Czyli traktuj ich tak samo. Ja może mam taki przykład, jak to robić. Mamy dzieci, na przykład masz piątkę dzieci. Każde jest inne, prawda? Jedno jest takie, że fajno zawsze tam tatusiu tego buziaczka do rano, a drugie tak patrzy na ciebie, czy czasami coś od niego nie chcesz, albo coś tak, albo mu wczoraj coś powiedziałeś, prawda? Ale jednak kochasz te wszystkie swoje dzieci i starasz się budować w tym swojej rodzinie wspólnotę, prawda? Żeby z tymi rodzicami te dzieci były związane. A przecież zbór jest matką, Pan Bóg jest naszym ojcem. Powinniśmy zawsze robić wszystko, aby jako starsi, żeby ci nasi bracia i siostry byli powiązani ze zborem, miłością i z naszym Panem. Chwała Panu. I pamiętajmy o Słowie Bożym, bo to jest komunikacja. Nie ma budowania wspólnoty bez komunikacji. A tu jest Słowo Boże. My musimy ciągle pamiętać o tym, że to, co nas łączy, to na Bożym Słowie zbudowana wspólnota. Dlatego zanim powstała wspólnota, była nauka apostolska, a potem dopiero powstała wspólnota. Musimy mieć wspólny fundament. Jeśli różnimy się na fundamencie, to różnimy się i we wszystkim. Nigdy nie dojdziemy do ładu. No cóż, pasterzu i owcom, powiedział Pan Jezus do Piotra. Co to znaczy? Bądź zawsze chrystocentryczny. Głosisz słowo, mówisz, modlisz się, bądź zawsze chrystocentryczny. Cokolwiek robisz, rób tak, aby uwielbiony był Pan Jezus Chrystus. Pokazuj to owcom i prowadź. Nigdy nie wiąż ludzi ze sobą. Jesteś tylko człowiekiem. Upadniesz, a oni upadną razem z tobą. Zawsze mówię wyraźnie, że ty jesteś słaby, ale Bóg, z którym ty związałeś swoje życie, jest mocny. Ucz tego innych wierzących ludzi. Jesteście słabi, ale w Nim jesteście mocni. Wiążcie się z Jezusem. Silno, jako Panem i Zbawicielem. Ciągle pamiętajmy o tym. I ta więź, wzmacniajcie tą więź. W jaki sposób? Słowo Boże i modlitwa. I modlitwa. Jest tam takie piękne obrazy w Bożym Słowie. Manna jest obrazem oczywiście Bożego Słowa. Przepiórki są obrazem pokarmu już stałego, czyli nauki, nie tylko takiego podstawowego czytania. Ale mamy też taką sytuację, że raz Pan został uderzony i raz Duch Święty został nam dany. Napojeni zostaliśmy Duchem Świętym, ale potem Mojżesz miał przemówić do skały. Mojżesz nie otrzymał drugi raz Ducha Świętego, on otrzymał napełnienie i to jest bardzo ważne. Ducha Świętego otrzymujemy raz i zostajemy napełnieni tym Duchem i to jest modlitwa i Słowo Boże. W Nim jest Duch, w Nim jest moc, Pan powiedział. Słowo Boże jest Duchem i żywotem. Jeśli chcesz Bożym życiem żyć, niech żyje w Tobie Słowo Boże. Wtedy będziesz żył duchowym życiem. A więc bardzo ważne. Następna sprawa to karm owce. I bądź tym różnorodny. Na przykład tak. W twoim zwiastowaniu nie może zabraknąć świadectwa. Greckie słowo martyrion, ale nie będę to mówił, bo to z tą Greką to wiesz, każdy by się popisywał. A wszyscy udają Greka, i tam mało kto umie takim Grekiem, więc nie chce się tu popisywać. Ale świadectwo jest bardzo ważną rzeczą. Dlaczego? Bo świadectwo to jest to, co Bóg robi w moim życiu. Ale jak to jest słabo? Na czym polega świadectwo? Ja jestem słaby, Bóg jest mocny. To jest świadectwo. Paweł mówi, zwątpiliśmy o życiu naszym, aby się okazało, że moc, która jest w nas, nie pochodzi z nas, lecz z Boga. Chwała Panu. Tak ma być. Więc musi być świadectwo. Dalej. Głoszenie Ewangelii. Ewangelia to jest niesamowita rzecz. Dlaczego? Dlatego, że ciągle nie tylko musimy to robić, aby u ludzi uczyć, jak zwiastować Ewangelię, ale też przyprowadzać je do Chrystusa. I właśnie często w tych trudnych sytuacjach są bardzo trudni ludzie. Wiecie, na przykład pamiętam, ostatnio była taka sytuacja, miałem spotkanie z księdzem, który zwalczał protestantów. No i tak podszedł. Ja byłem wtedy, raz mu rozmawiałem jeszcze z jednym bratem, a później jeszcze w samochodzie przez telefon, druga była tura. I on mówi, proszę Pana, udowodniłem zawsze każdemu protestantowi, że nie wiesz, co wiesz. Ale w tym przypadku niestety jest problem, jest chyba odwrotnie. Wie Pan, ja jestem gotów rzucić sutannę i zostać naprawdę człowiekiem według tego, co Pan mówi. Tylko musi mnie Pan przekonać. Myślę, że to nie pierwsza, nie ostatnia rozmowa. I to jest bardzo ważne. Później była druga sytuacja i znów mogę z nim porozmawiać, gdzie byli bracia i oni powiedzieli, my byśmy nie dali temu rady. Nie chodzi tu o mądrość. Rób użytek z Bożego Słowa. Starszy musi umieć zrobić użytek z Bożego Słowa. Pismo Święte mówi w tym się do Tytusa, który bracie Czesiu wymieniłeś o sławie. Tam jest napisane, dawać odpór w słowach zdrowej nauki. Musisz wierzyć, w co wierzysz. To jest podstawowa sprawa. Jeśli wierzysz, w co wierzysz, obronisz swoją wiarę. Ale jeśli nie wiesz, przeżyjesz frustrację. I tego też starsi powinni nie tylko oszczędzić, ale dawać przykład, że warto się uczyć, warto znać Boże Słowo, bo ono zawsze się przyda, jak mówi apostoł Paweł, ku natarciu lub obronie. Tak? Czyli trzy dziedziny zwiastowania Ewangelii. Trzecia rzecz to również wiedza i mądrość, która płynie z Bożego Słowa. Też również powinno być częścią naszego nauczania w zborze, tak? Ale nie tylko. I też biblijna zdrowa nauka. Co to jest zdrowa nauka? To, co jest, tak się czujesz. Byle co jest, byle jak się czujesz, tak? Więc tak samo ze Słowem Bożym jest. Jeśli karmimy zdrową nauką wierzących ludzi, to oni żyją. Oni są zdrowi. I to jest bardzo ważne. Nie ma rady, nie mam czasu o tym mówić, ale ktoś powiedział, że na pierwszym miejscu praktycznie jest stres, a na drugim jest żywienie, jeśli chodzi o choroby nowotworowe. I tak samo z Bożym, kochani. Zaufanie do Boga i oczywiście wspaniały pokarm, jakim jest Boże Słowo, Boża nauka też. No, idąc dalej, Pan mówi też tutaj trzecią rzecz, mi pieczę, paść baranki. Kochani, przywództwo tutaj kolegialne, na przykład, czy mówiliśmy starsi, zawsze występuje starsi, diakoni, apostołowie, prorocy, ewangeliści. Nigdy pojedynczo, zwróćcie uwagę. Zresztą powiem tak, ja pracowałem kiedyś w takiej firmie i tam był taki podział ról. I szef mówił tak, jak robicie coś nieważnego, możecie robić sami. Ale jeśli coś wartościowego musicie robić, to robicie we dwóch, bo musi być komisyjność. Wtedy wiadomo, co się stało z tym, co mieliście. A chodziło tutaj o rzeczy wartościowe, tak? Pieniądze i jakieś depozyty wartościowe. Zawsze było tak. To jest właśnie to Pan Bóg, żeby zachować to, co cenne w naszym życiu. Właśnie chciał, abyśmy w kolegialny sposób prowadzili zgromadzenia. Wtedy mamy brak konkurencji. Nie ma konkurencji, ale jest zdrowe, braterskie współzawodnictwo. I wiecie, że są zawody, są mi bracia i siostry, ogłaszam zawody. Ja zawsze ogłaszam co niedzielę, albo co tam, co jakiś czas mi się przypomni. Ścigajmy się w miłości, udowodnijmy sobie wzajemnie, kto bardziej kocha Pana i kocha zbór, za który Paweł był gotów umrzeć. Nie tylko Pan Jezus Chrystus. Prawda? Dalej, starsi oczywiście powinni pamiętać o tym, że jak powinni kochać zbór. Zobaczcie. Jana 1 list 3,16. Tak jak Ewangelia na 3,16. Albowiem tak Bóg umiłował świat, prawda? A jak pierwsze na 3,16, wiecie, jak jest napisane? Jezus Chrystus oddał życie swoje i my powinniśmy życie swoje oddawać za braci. To jest motywacja pasterzowania w zborze. Miłość do wierzących ludzi. Żadna inna rzecz. Kto ustanawia? Oczywiście starszych. Już było mówione, Duch Święty. A jeśli starszych nie ma, to co jest? To jest też ciekawa sprawa. Pierwszy list do Koryntian 12, 28 mówi, po pierwsze apostołowie. Więc jeśli w zborze są apostołowie, możemy powiedzieć, liczba mnoga, to znaczy, że będzie zbór. Tak jak pracował Barnaba z Pawłem na przykład. Albo potem z Sylasem. Jeśli są apostołowie, na pewno powstanie zbór. Jest potencjał, który Bóg wykorzysta. Dalej, prorocy. Po drugie, kto to są prorocy? To są kaznodzieje, którzy głoszą Słowo Boże, przekazując absolutnie doskonałe Słowo Boże, w tym znaczeniu, że ludzie są pod wpływem zdrowej nauki i mogą wzrastać. Tak, jeśli są kaznodzieje z Boże, nie jeden kaznodzieja, tylko kaznodzieje z Boże, zawsze jeden drugiego może poprawić, jak coś będzie. To wtedy również jest to dopiero początek. Można mówić o początku zboru. Dlatego, że tam, gdzie dwóch albo trzech, to jest początek pracy misyjnej, bo jest to obraz zgromadzenia modlitewnego. Natomiast tu mamy właśnie już pewne dary. Więc zanim mamy powołania, mamy dary w zborze. Następna rzecz. Nauczyciele. A więc mamy nauczycieli, jako wymieniony trzeci z kolei, tak? Po pierwsze apostołowie, po drugie prorocy, po trzecie nauczyciele. No i teraz mamy taką sytuację. Czy dzisiaj mamy apostołów i proroków? Mamy, kochani. O, ja ich tu mam. Oni zawsze mi towarzyszą. Codziennie. Staję, jest Paweł, patrzę, jest i Juda. Wszyscy są tutaj. Prawda? Prorocy i apostołowie. Ja z nimi żyję cały czas. Ja jestem tylko nauczycielem, więc ja się od nich cały czas uczę. To są tacy wspaniali mężowie, Boży mężowie, że oni przestali mówić, a Biblia nadal mówi. To znaczy, że to nie oni mówili, ani nie oni napisali, tylko Duch Święty, ponieważ oni już dawno zamilkli, a Duch Święty ciągle mówi. I wiecie co? Ja się od nich uczę. Ja też bym tak chciał, że kiedy ja przestaję mówić, to wy nadal słyszycie, że w waszych sercach Bóg to powtarza. Chciałbym tak właśnie zwiastować zawsze Boże Słowo, że kiedy ja milknę, Bóg dalej może mówić. I przyznać się do tego, co powiedziałem, ponieważ nie są to bajki dla dorosłych, ani dla dzieci. Chwała Bogu za to. I teraz ciekawa rzecz. Spośród nauczycieli, uwaga, spośród nauczycieli, czyli ludzi zdolnych do nauczania, mamy wybór przez Ducha Świętego na biskupów. I kto to robi? Kto może powoływać starszych zborzy? I tu mamy w Piśmie Świętym ci, którzy nakładają ręce. A kto w Biblii nakładał ręce? Apostołowie. Mamy prorocy, bo byli nauczyciele. Bardzo ciekawa sprawa. Dalej mamy biskupi, czyli już starsi, którzy są w zborze. Na przykład powołali do takiej służby misyjnej Tymoteusza, Tytusa i wielu innych braci. I oczywiście misjonarze, o którym mówi apostoł Paweł do Tymoteusza, na nikogo pochopnie rąk nie wkładaj. Czyli ten, kto typuje, oni nie powołują, oni typują. I wtedy jest piękna sytuacja. Dlaczego? Bo czasami, wiecie co, są czasami takie sytuacje, kiedy zbór nie jest dojrzały. A ktoś bardzo chce być starszy. Kiedyś pamiętam taką sytuację, że w zborze pojawił się lekarz. I od razu wszyscy jednomyślnie chcieli go powołać na starszego. On wstał i mówi, nie, fajny byłby taki lekarz, co was przyjmował bez kolejki, taki starszy, nie? Wypisywał wam recepty, ale was bardzo przepraszam, mnie pan nie powołał. Czyli czasami jest też tak, że zbór niestety nie jest na tyle dojrzały i musi ktoś, kto pracował w tym zborze i go założył, to znaczy, że ma. Bóg się do niego już przyznał. Ci ludzie powinni również umieć, że tak powiem, wskazać czasami, tak? Ale nie wybierają starszych, pamiętajmy o tym. To robi Duch Święty. W jaki sposób? Wyposaża tych ludzi w odpowiednie kwalifikacje. I te kwalifikacje są olbrzymie. Kiedy przeczytamy trzeci rozdział od 1 do 7 wiersza listu do Efezjan czy Tytusa, który dzisiaj był scytowany, to wiecie, co potrzeba, żeby być takim człowiekiem, jak tam jest napisane? Zgadnijcie to. Czas. Człowiek nie może stać się starszym, o tak, kogo dzisiaj wybierzemy. To są ludzie, którzy pracują z Bożą. Bo to się o biskupstwo obiega, pewnej pracy pragnie. Tych ludzi widać. Ale czy są starszymi? Starszymi są dopiero wtedy, kiedy ludzie wierzący mogą im zaufać, widząc Chrystusa w nim. Dojrzałość duchową. Patrzę, właśnie Czesławie, wiem, że czas mi leci, ale jeszcze mam 10 minut i postaram się wykorzystać. Więc jest to bardzo ważne. Zobaczcie, sytuacja jest bardzo prosta. Zbór może tym ludziom zaufać. Nie ma duszpasterstwa, którym przecież starsi powinni duszpasterzować, bez zaufania. Ja czasami pytam, czy w zborze macie starszych, którym możecie zaufać i przyjść z każdym problemem? I wtedy oni mówią, nie, 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 takiego zaufania to my nie mamy. Ale czasami oni mają rację. Bo jak powiedzą coś takiego na ucho, to zaraz wie to żona, też powie komuś zaufanemu, a potem czasami i dzieci też o to wiedzą. No nie, tak nie może być, kochani. Dalszy to człowiek godzien zaufania. On umrze, a nie powie. Nie powie cudzej tajemnicy. No i tu musi być niestety to, co mówi Jakub, dojrzałość jaka? Panowanie nad językiem. Jak ja bym chciał wam wszystko powiedzieć, ale nie powiem. Bo nie mogę. Bo są trzy rodzaje rzeczy co do mówienia. Są rzeczy, które musisz powiedzieć, są rzeczy, które możesz powiedzieć jako starszy i są rzeczy, których ci nie wolno powiedzieć jako starsza. Więc wiadomo, gdzie dokujemy swoje zaufanie. Więc kochani, starsi to ludzie, którzy byli nauczycielami, rozwinął się w nich charakter Boży, Duch Święty nadał im kwalifikacje, z multu rozpoznał. I tutaj jest taki fragment, którego nikt nie lubi cytować, ale ja cytuję. 14 rozdział Dziejów Apostolskich. Przez podniesienie rąk wyznaczyli starszych w zborze, czyli akceptacja. Nie w teczce przynieśli biskup czy naczelny prezbiter, tylko zbór musiał podnieść rękę i zaakceptować. Dlaczego w ten sposób? Dlatego, że jeśli ktoś się z tym nie zgadza, to ma prawo powiedzieć, dlaczego jest temu przeciwny, bo może wie. Na przykład, że gra na wyścigach. Chcielibyście starszego, który by przegrał waszą kasę zborową na wyścigach? No chyba nie. Więc czasami dobrze jest, kiedy ktoś powie, ja się nie zgadzam. Dlaczego? Bo go nie lubię. To nie jest argument. Ale gra na wyścigach to jest argument. Proszę? No tam to w ogóle grzechy, tak, pijaństwa i inne rzeczy, a tu mówię o takich właśnie nawykach, które wciągają starszych w świat. To z tego nic dobrego nigdy nie będzie, tak? A więc prosta sprawa. Później oczywiście starsi powołują diakonów i też za tym musi stać zbór, tak? To jest dokładnie ta sama rzecz, z tym, że są trochę inne kwalifikacje, tak? I trzecia rzecz, którą te starsi powołują, to są misjonarze. Misjonarze. I my chcemy tak, żeby nie jakaś misja, tylko jakaś organizacja, ale żeby zbór stał za tymi wierzącymi ludźmi. Bo zbór wie, czy ich Duch Święty powołał, czy nie, czy zbór jest w stanie im zaufać i wspierać ich finansowo, w modlitwie, na każdy różny sposób, bo oni będą potrzebowali Bożej pomocy i waszej. A więc to tak wygląda, więc również misjonarze. Rozumiem też, że Piotr daje takie wskazówki. Jeśli pozwolicie, czy mogę mówić szybciej? Mam tylko 5 minut. Dobrze. Jeśli pozwolicie, to zgoda. Jak za szybko, to mi przerwicie. Piotr mówi, że pasienie zboru, czyli inaczej, nie może być z przymusem, obowiązkiem, tylko powinno być ochotną sprawą. Pasją. Czy twoje pasterstwo jest powodem do narzekania, czy powodem do radości. Tak? Ja wiem, że są ludzie, którzy narzekają na swoje dzieci, jakiekolwiek by nie były, ale też są tacy, którzy jest chlubą. Ja nie rozumiem starszego, który mówi źle o swoim zborze. Nie ma czegoś takiego. Bo to świadczy o nim. Jaki pan, taki kram. Następna rzecz. Oczywiście to nie znaczy, że nie ma problemów w zborach. Są. Tak jak w rodzinach. Są też. Następna sprawa to nie może być motywacja materialna, tylko z oddania, prawda? Trzeba też uważać na takie sprawy, że starszy goni za materialnymi rzeczami, to jest jego celem. Natomiast nie ma w sobie, tak jak mówi słowo Boże, z Bożym oddaniem. Czyli motywacją tutaj jest znów wrócamy do miłości. Następna rzecz bardzo ciekawa, to się też zdarza, panujący, jak szef firmy, prawda? Gorzej, niektórzy mówią jak właściciel folwarku. Nie, tak nie powinno być. Wzór dla przodu. I tak mówił właśnie Piotr. Nie jako panujący, nie jako szef firmy, nie jako właściciel folwarku, bo zbór jest czyją własnością. Tak jest. Zbór jest, bo to jest bardzo ciekawe, mamy zbór pański, tam jest napisane zbór Boga, nabyty jego własną krwią. A biskup jest tylko szafarzem cudzej własności. Bóg zaufał temu człowiekowi, kiedy go powołał. Więc to muszą być też ludzie, którym my ufamy. Ale nie ufamy w ciemno. To nie randka w ciemno. To świadoma decyzja. Starcie musi uważać na wilki, bo zagrożenie zewnętrzne jest straszne. Świat zawsze chce rozwalić zbór. To właśnie w zborze powinno być tak, że ty trzymasz te drzwi, bo są tacy, którzy by chcieli te drzwi otworzyć i żeby więcej świata weszło do zboru. Nie, starszy wie, co ma wejść. Wszystko, co nie wytrzymuje próby wody i ognia, czyli Słowa Bożego i Bożej miłości, nie wejdzie do zgromadzenia Pańskiego. Jeśli cokolwiek robisz, masz wątpliwości, stań przed Bogiem i mówię: Panie, to dla Ciebie. Kiedyś przyszła siostra i mówię: siostro, wiesz co? Mam do Ciebie jedną sprawę. Już wiem, o czym brat będzie mówił. Nie, stań przed Bogiem, bo chcę co innego. Stań przed Bogiem i powiedz: Panie, dziękuję Ci, bo ja dla Ciebie tak wyglądam. Następnego dnia przyszła i powiedziała: ale mnie załatwiłeś. Jak to powiedziałam, to mnie tak wstyd obleciał, że zaraz stwierdziłam, że muszę zmienić swoje myślenie. Wszystko, cokolwiek czynimy, czy w słowie, czy w uczynku, czynimy dla naszego Pana. A więc te wilki są. I teraz Pan powiedział, że posyła nas między wilki, więc starszy jest pośród tych wilków w świecie. I to jest bardzo ważne, że my musimy sobie radzić. Jaka jest różnica między biskupem a starszym, tylko krótko powiem. Biskup to stróż, nadzorca, doglądający. Natomiast prezbiter starszy to coś jeszcze więcej. To jest człowiek, który ma jakąś umowę ze światem i reprezentuje zbór przed światem. A więc ma też funkcję administracyjną. Na przykład tam, gdzie zbory były prześladowane, nie ma starszych. A tam, gdzie miały przyzwolenie ze strony władz, są starsi. Ale wszędzie są biskupi. Czy to? Dlaczego? Bo biskup to jest wewnętrzna rola. Ona jest ważniejsza od tego, czy ty reprezentujesz zbór, czy nie. Bo ważniejsze jest, jaki jesteś, niż to, co robisz. Pamiętajmy zawsze. Dla Boga to się liczy. Natomiast wilki, jeśli chodzi o zboże, to mamy taką rzecz. No nic, może odejdę troszeczkę dalej, bo niestety. Czym się kierują wilki, jeśli chcą dokonać zniszczenia zboru? Po pierwsze, zaprzeczanie kolegialnego, ustanowionego przez Boga przywództwa. Głoszą rzeczy przewrotne przeciwko nauce apostolskiej. Zmieniają naukę apostolską, bo jest przestarzała. Do wierzących kierują się nie prawdą i nie mówią prawdy, tylko budują ludzkie ego przez pochlebstwa. Handlują Słowem Bożym w taki sposób, to jest mowa o troszeczkę, w Biblii chodzi o to, że jeśli handlarz ma coś wartościowego, tak jak inni, to nie jest w stanie go sprzedać w taki sposób masowy. Musi co zrobić? Musi obniżyć cenę. A jeśli obniżyć cenę, to musi do wina dodać czego? Wody. A więc musi rozwodnić Ewangelię i nauczanie, a w ten sposób tłumy wejdą przez drzwi. Będzie dużo, ale jakość będzie mała i spadnie cena. Dalej, fałszują Słowo Boże, aby usprawiedliwić swoje postępowanie. Są politykerami, skłócają, krytykują innych przywódców, bo chcą, aby ludzie związali się nie z Chrystusem, lecz z nimi osobiście. A rolą starszego jest związanie ludzi z Chrystusem. Starszy nie idzie przed zborem, w tym znaczeniu nie jest przed zborem, jak nikolaizm, podział na duchowieństwo czy laikat w tym znaczeniu. Też nie jest nad zborem, czyli ekskluzywizm i elitaryzm. Prawda? Ja jestem elita. Patrzę na wszystkich z góry. Za. Szef firmy, menadżer, czyli taki ten ktoś, kto jest za i popędza zbór, bo musi mieć efekty, nie owoce. To jest różnica. No i gdzie ma być starszy? Starszy ma być między wierzącymi. Ma zawsze i z Bożym ludem. Nie jak Eliasz na górze. To była trudna sytuacja, ale nigdy nie czuj się Eliasza. Jeśli czujesz się Eliaszem, zejdź na dół. Tam są bracia, czekają na ciebie. Ich zadanie jest budowane wspólnoty, kolegialnego przywództwa, rozwój darów ducha, duchowe współzawodnictwo w miłości. I Pan już powiedział: uważajcie na wilki, bo one coś mówią. I co to wam powiem króciutko? Prorokują. Biblia się zamknięta, ale oni nadal prorokują. Dalej, wypędzają demony. Taką moc posiadają. Pan mówią do Pana: czynią cuda. Czy wam coś kto nie mówi? A Pan dalej, są nieposłuszni Bożej nauce. Nie postępują według wzoru, który jest napisany w Biblii. Co Pan do nich powiedział? Idźcie precz, nie znam was. A więc, kochani, oni, tutaj jest napisane, powstaną mężowie spośród was. Powstanie to jest rewolucja. Oni mówią: my wam, to jest stare, to jest beton, zróbmy coś nowego. Prawda? Oni mają mnóstwo nowinek dla was. Zrobimy tak, zrobimy inaczej, może to, może tamto. To są rewolucjoniści. Oni chcą zmienić Biblię, oni chcą zrewolucjonować całe chrześcijaństwo, ale w inny sposób niż to chce Duch Święty uczynić przez swoje święte słowo. Nie idźcie za tym. To nie jest Boża droga, to jest droga donikąd, to jest szeroka droga. Niestety to chrześcijaństwo zostanie tu na ziemi. Czytam o księdze Laodycei, wtrącę bucic wielki. Sardes, zaskoczę cię, nawet nie wiesz kiedy. Ale za to rzucę cię, jest napisane, a do niektórych woła po imieniu, ponieważ już nie ma dla niego miejsca, sposób jakiś celebryta wspaniały zajął jego miejsce. Ale jest Filadelfia, braterstwo, i my o tym mówimy, tam są starsi, chwała Panu. A Pan mówi, a ja cię was uratuję od godziny próby, która ma przyjść na cały świat. No niestety, mój czas się skończył, dziękuję Wam, bracia i siostry. Proszę tylko za gorącą modlitwę i po to, aby Pan Bóg swoim duchem powoływał swoich starszych. Jeśli i do pracy misyjnej też. Jak powiedziałem, no niestety o misji nie zdążyłem Wam opowiedzieć, a szkoda, może innym razem będzie taka okazja. Ale dziękuję, żeście mnie serdecznie zaprosili i przyjęli. Bardzo, bardzo, bardzo Wam dziękuję. Jeszcze jak będziecie się o mnie modlili, to też będę dziękował Wam serdecznie za to, bo przecież to Wy jesteście wiatrem, który dmucha w te żagle, w statku, w którym my płyniemy. Jeśli nie będzie Waszych modlitw, będziemy stać w miejscu albo dryfować, ponieważ Wasze modlitwy uruchamiają ten Boży powiew, Bożej mocy, którą my potrzebujemy, aby wykonać Boże dzieło. Idźcie i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Czyńcie ich uczniami, chcąc ich w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego i ucząc wszystkiego, co Wam przykazałem. Nie wybiórco, tylko wszystkiego, co starałem się oczywiście zrobić, ale w miarę upływu czasu stwierdziłem, że to jest niemożliwe. Dziękuję Wam wszystkim. Amen. Amen.